Wiem, że jestem bardzo dużą szczęściarą, jeśli chodzi o to, jaką pomoc mogłam otrzymać, jeśli chodzi o to, że temat zdrowia psychicznego nie był tabu w naszej rodzinie z powodu choroby mojej mamy. I dlatego pomoc i terapeutyczna, i psychiatryczna nie była końcem świata. I też to, że mam świetną terapeutkę, która zawsze mnie wspierała. I mamę, która robiła tyle, ile mogła, która nadal robi tyle, ile może. Bo właśnie miałam kiedyś do niej zarzuty, kiedyś byłam na nią zła, że to może jakoś jej wina, że ona zachorowała, że jak mogła tak dużo mi wyrządzić szkód, tak dużo krzywd. A teraz patrzę na nią właśnie z tym współczuciem.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco na moim kanale. To jest program bez farbowania, w którym rozmawiamy o zdrowiu psychicznym i o braku zdrowia psychicznego też. Rozmawiamy o wszelkiego rodzaju kryzysach psychicznych, o depresji, chorobie afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniach lękowych, schizofrenii i wszystkich sytuacjach, kiedy trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty. Jak wygląda leczenie? Jak długo trwa leczenie? Czy da się kiedyś wyleczyć ostatecznie z takich kryzysów? O tym sobie w programie rozmawiamy. Jeżeli ktoś z Was chciałby wystąpić w farbowaniu życia, tak, to mój program, który prowadziłam przez 3 lata. Jeżeli ktoś z Was chciałby wystąpić w programie bez farbowania, to piszcie do mnie w opisie odcinka. Wrzucę wszystkie namiary na mnie, wszystkie media społecznościowe i maila również, żeby można było napisać, opowiedzieć trochę swoją historię i wtedy na pewno się skontaktuję i spotkamy się i nagramy taką rozmowę, żebyście mogli potem ją obejrzeć i żebyście rozsyłali dalej wszystkim wokół ten program bez farbowania, bo dzięki temu oswajamy problemy zdrowia psychicznego i powodujemy, że przestają być one powodem do wstydu. I jeszcze jedna ogromna prośba na początek ode mnie, czyli prośba o subskrypcję na YouTubie. Klikajcie okejki wszędzie, gdzie się da, na wszystkich mediach społecznościowych też. Proszę o gwiazdki, jeżeli słuchacie tego jako podcast i ogromna prośba o wsparcie na portalu Patronite. Wszystko będzie w opisie odcinka. Tak jak mówiłam, można do mnie napisać maila i tak właśnie napisała do mnie Kasia. I jest tutaj dzisiaj,
Cześć.
bez farbowania. Cześć. Napisałaś do mnie maila już tak trochę dawno temu i nawet było, znaczy dawno temu, no dawno temu to jest 15 lat, dobra, ale to było jakąś taką dłuższą chwilę temu. Ja nie odpisywałam, bo byłam w takim zawieszeniu i potem słuchaj, już mi tak było głupio, wiesz, odpisać, że no ale jak się nie odpiszę na maila po godzinie, albo wiesz, po dwóch, po
Oj,
dniu,
oj.
no to potem już jest głupio. No przecież żyjemy w takim zakręconym świecie, że trzeba od razu. No ale w końcu się odezwałam, stwierdziłam, że okej, super, to się spotkajmy. Napisałeś do mnie maila, że chcesz pogadać, chcesz wystąpić, bo też zależy ci na tym, żeby zdrowie psychiczne przestało być tematem tabu, bo też jako przyszłej pani psycholog,
Jak to
psychoterapeuta.
brzmi?
No, jak to brzmi? Jak się pani czujesz z tym, że będziesz kiedyś pomagać ludziom jako studentka, a teraz psychologii? Na którym roku?
Wiesz co, ja jestem na pierwszym dopiero, na pierwszym roku. Czuję się z tym, myślę, że to jest duża odpowiedzialność, ale z drugiej strony jest to takie spełnienie ogromnych marzeń. Marzyłam o tym od wielu lat. Dla mnie, no i to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, żeby w obecnym czasie, w obecnych czasach, kiedy problemy zdrowia psychicznego dotykają tak naprawdę większości osób,
No,
wielu osób.
według badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii, tych badań, to jest takie największe badanie w ostatnich latach, co czwarta osoba albo przeszła,
Tak, też
przechodzi albo przejdzie
widziałam.
kryzys, nie?
Ja to nawet właśnie widziałam po swoich rówieśnikach, tak naprawdę przez cały okres mojego dojrzewania i teraz dorosłości, że to jest bardzo ważne i myślę, że dużo młodych osób nie ma osoby, która mogłaby ich wysłuchać, zrozumieć. I moim celem takim na przyszłość jest stworzenie takiego właśnie centrum dla młodych ludzi, dla nastolatków, żeby mogli przyjść, nawet czasami uzyskać pomoc bezpłatną. A to jest już hardcore, więc pod uwagę inflację i zobaczymy, jak będzie. Ale żeby mieli osobę, która jest w stanie ich zrozumieć. Bo moim zdaniem to niezrozumienie, brak wysłuchania, to się bardzo przykłada do różnych problemów. Ale też edukacja. Edukacja w szkole, w ogóle przedmiot taki jak psychologia w szkole, to jest nadal marzenie. Ale jest to coś, co jest na moim bucket list i chciałabym coś takiego robić.
Póki nie ma tego w szkole, no to jest program bez farbowania, czyli taka lekcja inna.
Tak, dokładnie.
Słyszałaś na pewno takie hasło, takie zdanie. Ale no, nawet nie wiem, czy to jest hasło, ale to jest taki obraźliwy bardzo stereotyp, kto idzie na psychologię.
Właśnie,
osoby, które mają ze sobą problemy, albo ktoś, kto chce uzdrowić, na przykład kogoś tam ze swojej rodziny i tak dalej. Jak reagujesz na takie hasło, że no na psychologię to idą tylko, wiesz, ci, co mają ze sobą sami problem.
Wiesz co, to jest multum razy to słyszałam, po prostu multum razy. Miałam jednego kolegę, któremu właśnie powiedziałam, bo byliśmy na imprezie, że nie mogę się napić dużo alkoholu, bo biorę leki. No i on wiedział, że jestem na psychologii. No to od razu sobie połączył i potem powiedzmy paru miesiącach mi powiedział, że sobie to połączył, że pewnie psychotropy, bo jakby inaczej. Moim zdaniem, nie oszukujmy się, jest w tym dużo prawdy. Jest w tym dużo prawdy, ponieważ dlatego, że nie ma psychoedukacji, no to ludzie szukają w różnych miejscach. Teraz na szczęście mamy internet i internet moim zdaniem oczywiście może też wyrządzić dużo szkód, ale jest multum psychoedukacyjnych, fajnych materiałów, no, też jak twój program oczywiście.
No to wiesz, to nie jest ekspercki, tylko takie...
Tak, ale wiesz, nawet mi się wydaje, że takie prawdziwe życiowe historie są nawet ważniejsze. Natomiast doszłam ostatnio do takiego wniosku, bo ja zawsze właśnie się broniłam przed tym, że nie, ja tutaj nie, żeby sobie pomóc, że ja to jestem taka dedykowana tylko pomaganiu innym i na pewno w 100% to jest tylko dlatego. Bo po prostu nie chciałam, żeby mi ktoś czegoś zarzucił. Ja też trochę w stronę perfekcjonizmu czasami sobie idę, więc jest coś takiego. Natomiast doszłam do wniosku, że moim zdaniem pewne rzeczy trzeba przejść w życiu, żeby w 100% tak dogłębnie zrozumieć drugą osobę. Nie mówię, że trzeba mieć jakąś głęboką depresję z myślami samobójczymi, ale moim zdaniem ten zawód jest na tyle specyficzny, a mamy różnych psychoterapeutów obecnie, że jeżeli ktoś coś przeszedł, ma pewną inną wrażliwość, inne spojrzenie na człowieka. Oczywiście, jeżeli ktoś przepracował te rzeczy, bo jeżeli ktoś nie przepracował, no to wtedy pewne schematy klienta i twoje, no to się zazębiają i to może być bomba.
No tak, ale jakby jest obowiązkowa też, nie?
Tak, terapia. Właśnie.
Ale wiesz, z drugiej strony myślę sobie, czy jest coś złego w tym, że właśnie na psychologię idą osoby, które doświadczyły czegoś w życiu, no bo z jakiegoś powodu zaczęłaś się psychologią interesować, nie? Wiesz, to nie jest jakieś takie, dobra, idę na prawo, bo nie wiem, bo to będzie modne, opłacalne i tak dalej i na tym prawie się męczę, bo ono mnie nie jara. I czy można tak, wiesz, wybrać studia psychologiczne, jak się w ogóle totalnie nie ma w to wkrętki, nie?
Prawda?
W ogóle mnie nie interesuje psychologia, funkcjonowanie, relacje, schematy, takie rzeczy mnie nie interesują, no to pójdziesz na psychologię? No chyba nie pójdziesz.
No właśnie.
Ale z jakiegoś powodu zaczęło cię to interesować.
Ja też mam mnóstwo właśnie znajomych, nawet z różnych krańców świata, bo dla mnie to też było fascynujące. Ja mam przyjaciółkę z Mozambiku, która też studiuje ze mną na roku. I ona, Afryka, zupełnie inny kontynent, a sama powiedziała mi, to praktycznie sparafrazowała to, co ty teraz powiedziałaś, że przeżyła w swoim życiu taki ciemny okres i przez to czuje się powołana, żeby pomagać ludziom i też jakby szerzyć tą świadomość, więc moim zdaniem no to jest, może być naprawdę ogromny atut.
Twoje zainteresowanie psychologią też wynika z tego, czego ty w życiu doświadczyłaś i naprawdę przez całe twoje życie od lat najmłodszych. Napisałaś mi też o tym w mailu i jak rozmawiałyśmy o tym, o czym sobie tutaj pogadamy, to tak naprawdę o wszystkim, ale masz takie doświadczenie i swoje własne, osobiste. Ty, jako Kasia, osoba, która się leczy psychiatrycznie i jest w terapii i masz też takie doświadczenie w najbliższym otoczeniu, czyli twoją mamę, która też leczy się psychiatrycznie i będziemy o tym rozmawiać i zastanawiam się, czy lecieć chronologicznie od małej Kasi po Kasię dorosłą, czy może teraz, jak ty się teraz czujesz?
Wiesz co, myślę, że za mną jest dużo etapów, bo tak jak powiedziałaś, moja mama choruje na schizofrenię afektywną, więc to też jest połączenie choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii. I no, to była ciężka sprawa w mojej rodzinie, ciężki problem. I ja przechodziłam przez etapy takiej, myślę, złości, trochę obwiniania mojej mamy, bo jak byłam 15-latką, która zaczynała się dopiero interesować psychologią, no to ja tam widziałam różne schematy mojej mamy, różne błędy, jakie kiedykolwiek popełniła, czy to jak byłam małym dzieckiem, czy to, które popełnia nawet do dzisiaj.
A od kiedy mama choruje?
Wiesz co, ona
choruje. Ile miałaś lat, pamiętasz?
Nie, ona zaczęła chorować jeszcze przed tym, jak ja się urodziłam. Ona zaczęła chorować na studiach. Moja mama studiowała pedagogikę i no tak myślę, że już na pierwszym roku, na drugim coś się zaczęło dziać, więc była mniej więcej w moim wieku w tym momencie, jak zaczęła chorować.
A masz tak, że... No, chciałam zapytać o to dorastanie, o to dzieciństwo, bo też napisałaś w mailu, że wychowywałaś się bez ojca. I te doświadczenia i ta choroba mamy w tle. Bardzo poważna choroba, która tak, wiesz, brzmi właśnie hardkorowo, bo ona jest hardkorową chorobą, ale to też jest choroba, którą można leczyć, która, wiesz, szybko wychwycona i zaopiekowana i dobrze leczona powoduje, że taka osoba funkcjonuje zupełnie normalnie, po prostu cały czas się leczy. Jak to wyglądało u was w rodzinie? Mówisz, że no na pewno było problemy, no bo to jest, wiesz, choroba na S, to najgorsza.
Prawda? No jeszcze te stereotypy z telewizji.
Tak. Biegająca z siekierą niemalże, nie?
Powiem ci tak. Nie chcę tutaj, żeby to źle zabrzmiało, ale no ja mam różne doświadczenia. Ja tak, powiedzmy, świadomie nie pamiętam mojej mamy, która była w głębokiej psychozie, ale moja mama niestety z powodu swojej choroby musiała przerwać studia, nie dokończyła ich, bodajże na czwartym roku skończyła. I też no niestety nie udało jej się rozwinąć swojej kariery zawodowej. I do dzisiejszego dnia niestety jest jedynie na ręce. I przez to w mojej rodzinie moja mama miała wrażenie, że jest taką troszkę czarną owcą. I to zawsze też sprawiało, że ja w grupie rówieśników czułam się taką osobą troszkę odstającą, nienormalną, że moja rodzina jest dziwna. I ja zawsze próbowałam tak bardzo dogonić do jakichś standardów, ukrywać coś, że moja mama gdzieś pracuje, że ja mam normalną rodzinę, że mój tata gdzieś pracuje za granicą.
Wyjechał na bardzo długo.
Tak, wyjechał na bardzo długo, nie? Bo to jest takie ciężkie, żeby przyznać przed sobą, szczególnie jak się ma 10 lat, a co... No właśnie, moja mama jednak się jej nie udało. Natomiast akurat tutaj ja pamiętam, dosłownie mam jakieś wyrywki, może dlatego, że jakoś wyparłam, może dlatego, że po prostu nie pamiętam. Momentów, które były ciężkie, kiedy do mojej mamy przyjeżdża karetka, kiedy ja się bardzo bałam, kiedy musiałam z babcią gdzieś, powiedzmy, nawet uciekać z domu. No i to było trudne.
A ty w ogóle zostałaś poinformowana właśnie jako dziecko, że mama jest chora?
Mama jest chora.
Okej.
I mama jest chora.
Jakby nie wiedziałaś, tak?
Wiesz co, trochę nie pamiętam momentu, kiedy dokładnie się dowiedziałam. Wiem, że ja się chyba sama dowiedziałam. Może mama coś tam napomykała, na pewno dla mojej babci, dla mojej cioci to był temat tabu taki strasznie wysoki, więc...
Często się tobą zajmowała babcia i ciocia?
Tak, szczególnie właśnie jak byłam w okresie początkowej podstawówki, tak? No to moja mama była w szpitalu, więc często odwiedzałam ją, jak byłam małą dziewczynką. I też nie pamiętam tego tak dobrze, też jakieś urywki, jeśli chodzi o szpital, ale wtedy byłam pod opieką mojej babci.
A kiedy ty poczułaś, że czujesz się na tyle źle, żeby sięgnąć po pomoc specjalisty?
To jest w ogóle ciekawy temat, bo moja mama, jestem jej za to bardzo wdzięczna, od dziecka pchała mnie w jakieś terapie, w jakieś grupy wsparcia.
Dosłownie. Jakie to były grupy?
Wiesz co, tutaj w Warszawie, ja nie jestem z Warszawy, teraz mieszkam, bo jestem na studiach, natomiast w Warszawie znalazła jakiś ośrodek, gdzie był, powiedzmy, trening umiejętności społecznych, grupa wsparcia dla dzieci, podstawówka. I tydzień w tydzień przyjeżdżałyśmy do Warszawy, 100 kilometrów, mama ze mną przyjeżdżała. Ja wtedy miałam takie sceptyczne do tego podejście, że po co tracić czas. Jedyne, co ja zapamiętałam, to croissanty z czekoladą ze stacji metro Marymont i dosłownie tyle. Ale tak. Czy mi to pomogło? Nie wiem, bo byłam mała, za bardzo, to już byłam dosyć zamknięta w sobie, więc dużo nie pamiętam, ale tak. Później też był taki epizod, że moja mama na początku liceum, koniec podstawówki, już chciała, żebym poszła na terapię indywidualną, a troszkę ze względu na to, że byłam osobą trochę zalęknioną, trochę zamkniętą w sobie, ja oczywiście bardzo na nie, ale poszłam, zobaczyłam. I to jest terapeutka, z którą pracuję do dziś. Natomiast później przerwałam terapię, bo po prostu myślę, że każdy człowiek indywidualny ma moment, kiedy po prostu no, sam chce o siebie zawalczyć, bo nikt o niego
nie walczy. No ale mówisz, że nie chciałaś iść na terapię, i co? I poszłaś i powiedziałaś, że w zasadzie to nie wiesz, po co tu jesteś i o co chodzi, że mama
ci kazała? Myślę, że tak, że mama mi kazała, to było na pewno. I trochę nie zgadzałam się bardzo ze swoją terapeutką. Ja się wtedy czułam taka, że ja pozjadałam wszystkie umysły i ona powiedziała, wtedy napomknęła coś o fobii społecznej. Ja się wtedy bardzo tak obruszyłam, byłam bardzo zła, że w ogóle coś takiego, że ja nie mam fobii społecznej, że jak to tak. I potem chyba po paru sesjach ja po prostu zrezygnowałam. No właśnie, bo ja do dziś, mi się wydaje, że to było pewne przyblokowanie, bo ja ogólnie bardzo lubię ludzi, też no, z powodu tego, że wybrałam taką ścieżkę, a nie inną. Ale jakoś no, ten lęk, różne rzeczy nieprzepracowane z przeszłości nie pozwalały mi być taką swobodną w tych relacjach międzyludzkich.
A kiedy ten lęk się pojawił?
Od dziecka. Teraz też tak z mamą rozmawiamy, że no, genetyka też dużo robi i specyfika układu nerwowego też dużo robi. Więc po pierwsze byłam no, już taka podatna, wrażliwa. No po drugie no, z powodu tych wszystkich wczesnodziecięcych rzeczy, które się działy. To na pewno się na mnie odbiło dosyć mocno i na pewno też troszkę rozchwiało ten układ nerwowy, więc tak naprawdę moje pierwsze takie doświadczenia takiego ogromnego lęku to było w podstawówce, gdzie ja przed szkołą, bo musiałam iść do szkoły, to była szkoła taka na wsi, więc tam to w ogóle wychowanie, takie znaczy taka nauka o pedagogice, czy jakiekolwiek wiedza o zachowaniu, czy psychologii, to nie istniała, więc ja się panicznie bałam tam chodzić. I ja jak jechałam już do szkoły, to ja pamiętam, do dziś czuję, jak o tym myślę, taki narastający lęk w sobie.
Ale taką, że co tam się stanie?
Wiesz co? Że rówieśnicy będą nie mieli, że ja się znowu będę czuła gorsza, że coś nie pójdzie. Z jednej strony taki lęk przed nie wiadomo czym, z drugiej strony trochę przed samym miejscem, to już się tak kojarzyło, jako coś stresującego.
Szkoła?
Tak, podstawówka? Myślę, że na pewno. No miałam mnóstwo niefajnych sytuacji właśnie z nauczycielami, którzy, nie wiem, bo ja od dziecka się lubiłam malować. Ja często przychodziłam pomalowana do podstawówki.
Do podstawówki.
No i wiadomo, jak jest 10-letnie powiedzmy dziecko malowane, cienie sobie zrobiłam w sposób, jaki robi je dziecko. No to już skandal. Nauczycielki brały mnie po prostu za rękę. I
szły myć, szorować.
Może nie szły myć, szorować, ale szły po prostu mówić, że jak to tak, takie dziecko się maluje, jak ty wyglądasz, jak jakaś osoba, która stoi na ulicy i wiadomo. więc to też średnio zapamiętałam.
Ale robiłaś to w ukryciu, czy robiłaś to w domu i mama widziała, babcia widziała?
Widziały i one nie miały problemu akurat do tego, tylko te nauczycielki.
A były sytuacje w szkole właśnie, że no, był ktoś wzywany z domu do szkoły, w związku z tym, że
Nie,
małżeś, czy
nie, tam
nie?
wszystko było zamiatane pod dywan, tak naprawdę nie było. Rodzice nie wiedzieli, że tak nauczyciele traktują dzieci i tak naprawdę to wszystko było tylko w szkole. A też miałam mnóstwo niemiłych komentarzy, ponieważ ja nie zawsze miałam takie luki, jak mam teraz. I jako dziecko miałam po prostu puszek. No bo wiadomo, hormony się
Tak.
zmieniają, okres dojrzewania i wiadomo. A no to często nauczyciele mi mówili, że wyglądam jak czarownica. Jak szłam na plastykę, to że po prostu wyglądam jak typowy malarz, bo taki artystyczny nieład mam na głowie. I dlatego zaczęłam je mocno prostować, bo po prostu się wstydziłam i nie chciałam, żeby ktoś tak już do mnie mówił. Na szczęście już troszkę z tego, powiedzmy, udało mi się to przepracować, dlatego teraz noszę swoje włosy
Nie no,
naturalne.
ja mam zazdro. No, jak nie zazdroszczę ludziom, wiesz, niczego, tak włosów zazdroszczę. Staram się raczej, żeby zazdrość, wiesz, nie zdominowała mojego życia, bo ona jest ciężkim uczuciem i takim męczącym. No to włosów zazdroszczę. No. I nie dość, że się pięknie kręcą, to jeszcze, no, piękne masz te loki, więc no, super, że teraz już, wiesz, nie są takim puchem, tylko
Trochę też pracy,
no,
ale.
że są lokami. A oprócz tego lęku, który miałaś, jak szłaś do szkoły, to zamieniło się to w niechodzenie do szkoły, czy jednak
Bardzo,
zmuszałaś się, czy...
bardzo. Wiesz co, ja miałam paniczny lęk przed WF-em. Bo ja, jako dziecko, też jednym z moich sposobów radzenia sobie z emocjami było jedzenie, a głównie słodycze, więc byłam troszkę taka bardziej przy kości. No, a dlatego, że byłam przy kości, no to oczywiście bullying był dosyć mocny. Byłam gnębiona trochę przez rówieśników, ale też przez nauczycieli. O dziwo, też przez nauczycieli. Nie rozumiem tego nawet dziś, ale jedna nauczycielka mi kiedyś powiedziała, że dlaczego ja się tak patrzę na dziewczynki, czy ja wolę dziewczynki. Dosłownie takie bardzo dziwne komentarze. No i ja potem nie chciałam chodzić na ten WF. A dlatego tego to bardzo unikałam. Jak nie było moich tak zwanych safe person, moich bezpiecznych koleżanek, z którymi właśnie czułam się bezpiecznie, no to ja do szkoły nie chodziłam. Albo jak one są, no to ja pójdę na szkołę, a jeżeli nie, no to ja nie chcę być sama, nie chcę się czuć opuszczona, jeszcze gorsza, bo niestety gdzieś to jest taką rzeczą, z którą się nadal zmagam, taki lęk przed porzuceniem, więc jeżeli ja byłam zmuszona, żeby być w podstawówce, nie wiem, sama, bo nie było mojej koleżanki, no to to był po prostu ogromny lęk, jeszcze większy cios. Dlatego często, często opuszczałam Mysla.
No pięknie.
No, nie, ja w podstawówce też nie czułam potrzeby nauki, ani. No, czułam się na tyle gorsza, że ja po prostu miałam wrażenie, że i tak nic nie osiągnę, bo tak jakby było to wpajane od dziecka mi,
No
że.
właśnie, ta gorszość, to poczucie gorszości, to z czego ono
Myślę, że z
wynikało?
rodziny. Myślę, że z tego powodu, że ja zawsze chciałam mieć taką rodzinę jak wszyscy inni, moi rówieśnicy. No, ale niestety
Czyli
taki.
pełną, tak?
Wiesz co, i pełną, i myślę zdrową, bo chciałam, żeby moja mama była normalną mamą, która chodzi do pracy, która jest zdrowa, która się mną zajmuje, jest ciągle, ale no tak niestety nie była. Więc to myślę, że gdzieś już od dziecka się we mnie zaczęło tak budować, takie poczucie właśnie gorszości. I przez to ciągnęło się przez całe moje późniejsze życie. Natomiast właśnie po szkole podstawowej, no mi wleciał mocny perfekcjonizm w liceum, straszny perfekcjonizm, bo wtedy pierwszy raz miałam takie poczucie, że okej, jestem w innym środowisku, w innym, no już wtedy w mieście i ja im pokażę, że ja umiem,
Nie jestem gorsza.
że nie jestem gorsza,
Mimo, że z tej
dokładnie.
wsi, tak?
Dokładnie, że ja jestem wartościowa, że jestem wystarczająca. No a jak jest się wystarczająco? No przez jakieś rzeczy, przez robienie, przez osiąganie, przez kolejne jakieś właśnie osiągnięcia.
I co, średnia 5-0?
Może nie tak, ale pasek był, na pewno pasek był. Pierwsza liceum to pasek był. Moja też bliska przyjaciółka, która w tamtym czasie też była ze mną w klasie w liceum. z tego samego systemu podstawówkowego, powiedzmy, no miała dosłownie to samo. My obie tak, powiedzmy, mózgi troszkę nastawione na to, że my pokażemy, bo byłyśmy traktowane jako te gorsze. No to obie czerwone paski, ciągła nauka, aż w końcu poszłam do najlepszego liceum w mieście, bo trzeba pokazywać, więc zmieniłam liceum i poszłam do jeszcze, powiedzmy, lepszego. No i tam to jeszcze mój perfekcjonizm się dosyć mocno rozbudował, bo...
A on się gdzieś zatrzymał? Czy, coś, co było coś, co stwierdziłeś, że dobra, wystarczy, jakby już pokazałam, czy nie?
Tak, ostatnio. Nie wiem, czy przejść teraz już do tego, ale po klasie maturalnej miałam taki moment.
Że już? Wystarczy?
Nadal próbuję powiedzieć wystarczy, bo mam takie duże zapędy. To jest troszkę dłuższa historia, bo ja w klasie maturalnej... No jest to trudny okres, myślę, że dla każdej osoby. Mnóstwo korków, zero wolnego czasu, do tego jeszcze dwa języki, pianino i tysiąc innych rzeczy, jak to perfekcjoniści. No i to było dla mnie trudne, bo wtedy mój lęk się zwiększył bardzo mocno. Także te ataki paniki się pojawiały, ja nie mogłam spać, bo czułam po prostu takie napięcie w całym ciele. Ja wtedy chodziłam już na terapię od, powiedzmy, 2 lat. I potem, wiadomo, matura, kolejny stres.
I w ogóle ten taki czas przed maturą i czwarta, dla mnie czwarta klasa liceum, bo byłam w 4-letnim, była jakaś koszmarna.
Tak.
Bo za chwilę masz wybrać, kim chcesz być w przyszłości. A skąd ja mam to wiedzieć? I wiesz, ja jeszcze zdawałam maturę w czasach, jak to brzmi, jaki dinozaur, kiedy niezdanie matury było mniej więcej jak, że no, twoje życie właśnie zrobiło sens, nie?
Ale myślę, że
przegrałeś życie. Ale teraz już jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o matury. Dobra, no to w przyszłym roku poprawisz.
Tak.
Inna jest też częstotliwość zdawania. No tam jest, nie wiem, 70% zdaje, 30% nie zdaje. Strzelam teraz z bani. A u mnie w roczniku jedna osoba nie zdała, rozumiesz, tam na ileś, no 99% zdało, jedna nie, no to ona przegrała życie.
Ale to ja cię pobiję, bo w mojej szkole 100% była zdawalność, więc nie można było się po prostu, no było statystyki.
Przegryw na maksa.
Dokładnie. I oprócz właśnie przegrywu, no to trzeba było jeszcze dobijać statystyki szkoły, no bo jak to tak? Perspektywy musi być na najwyższym miejscu tego
rankingu. A czym się zajmowałaś wtedy, pamiętasz, czym się zajmowałaś w ogóle wtedy w terapii? Bo mówisz już, że byłaś tak ze 2 lata w terapii.
No, tak,
takim ogólnym zarządzaniem wszystkim na bieżąco, czy coś tam dłubałaś?
Wiesz co, dla mnie właśnie ta psychoedukacja, to co dostałam na takim wczesnym okresie mojego życia, to się przełożyło na to, że w momencie, kiedy miałam dużo trudności interpersonalnych, tak bym to określiła, ze znajomymi, to jakieś nieszczęśliwe zakochania, trochę mi było ciężko sobie z tym wszystkim poradzić. No i powiedziałam mojej mamie, żeby mnie umówiła na terapię, po prostu sama, mając 15 lat.
Okay.
I jeszcze, że powiedziawszy, jestem dumna z tego, że zawsze w takich trudnych momentach od razu byłam w stanie zainterweniować i powiedzieć po prostu komuś, poprosić o pomoc, bo wiem, że nie wszyscy ludzie mają z tym, że łatwość do tego, powiedzmy. Więc poszłam na terapię i wtedy się okazało, że jest tego dużo do przepracowania. Ja cały czas byłam taka, że... Bo już zaczynałam się interesować psychologią, że ja wiem trochę lepiej, może więcej, może miałam 15 lat. Ale potem my złapałyśmy świetny kontakt z moją terapeutką, ona jest cudowną osobą i zaczęłyśmy, myślę, pracować nad moim lękiem w kontaktach z innymi ludźmi, taką swobodą kontaktów, myślę, i właśnie poczuciem własnej wartości, bo to było bardzo, bardzo niskie i nadal nad tym pracuję. Ponieważ właśnie to poczucie gorszości, niewystarczalności, to wszystko tak się w pewnym sensie...
Że ty musisz, akurat nie inni nie muszą, ale ty musisz udowodnić, tak?
Tak, że muszę udowodnić.
Że zasłużyć.
Dokładnie. Też troszkę pojawiła się taka potrzeba docenienia, którego nie miałam. Myślę, że fakt, że moja mama chorowała i dużo... Tak, że dużo uwagi było poświęcone jej, mojej mamy uczuciom, ale też mamy mojej mamy, czyli mojej babci, która no też cierpiała i ona dużo przeszła, przez co miałam często wrażenie, że moja mama i moje babcie są ważne, a ja jestem taka trochę z boku. I przez to, to też jest rzecz, którą cały czas przepracowuję na terapii i musiałam przepracować.
I jak jest teraz?
Wiesz co, na pewno staram się, żeby osobą, która mówi mi te komplementy, docenia mnie, byłam ja sama. Bo też mam wrażenie, że inni ludzie są ważni, ale jeżeli ty sama w środku nie poczujesz pewnych rzeczy, nie odblokuje się takie coś w tobie, no to mnóstwo komplementów może być doceniania, ale tak naprawdę cały czas jest ci mało. I kiedyś właśnie rozmawiałyśmy o tym z terapeutką na terapii, że mi jest często ciągle mało tych komplementów, tego docenienia, pochwały. No bo jeżeli człowiek jest głodny tego, ma niedosyt, to w pewnym sensie podchodzi do tego jak do uzależnienia, że ja potrzebuję jej więcej, więcej, więcej. No tak akurat u mnie
A
wygląda.
jak pracowałaś nad tym problemem w relacjach interpersonalnych? Bo no takie relacje społeczne, przyjacielskie, koleżeńskie, to też jest jedno, no, a ta sfera romantyczna to jest drugie. No i to jest kosmos. To są w ogóle inne zasady. W sensie ja na przykład miałam tak i mam tak, i myślę, że jeszcze długo będę tak miała, że. Okej, tutaj umiem zarządzić, z tym się kumpluję, z tym się nie kumpluję. No tutaj spoko, ktoś się odsunął, no ale w romantycznych, no to dramat, nie? Znaczy, że w ogóle, dlaczego to się nie rządzi tymi samymi prawami? No, że tutaj w miarę mam taką kontrolę i umiejętność, znaczy kontrolę, nie mówię, że mam kontrolę, bo już skumałam, że ej, nie można mieć kontroli nad nikim innym. To też było dla mnie odkrycie, że kontrolę można mieć tylko nad sobą, a nie
Tak, tak,
zawsze,
tak.
ale że czyichś myśli, zachowań, uczuć nie jesteś w stanie kontrolować, ale jak to, jak ja tam, wiesz, się bardziej postaram, to on mnie pokocha. Otóż nie, więc już do tego doszłam i nawet to zaczęłam w to wierzyć, żyć, wdrażać i rzeczywiście, jak zaczęłam tak do tego podchodzić, to jest łatwiej, nie? Znaczy, tak nie boli. Nie ma takiego bólu. Ale też miałam taką, wiesz, trudność w relacjach, no bo dobra, niby tam, wiesz, tyle lat tu w mediach, przed kamerą, tyle ludzi, ale to nie było dla mnie zawsze jakieś takie proste i naturalne. Jestem tak. Siedziałabym sama w domeczku i gdzieś tam cały czas się boję, czy mnie ktoś polubi, no że. Muszę powiedzieć coś zabawnego, żeby się wszyscy roześmiali, bo ja nie wiem,
Dosłownie to
jak
samo. Ja
tak.
trochę
No.
przyjęłam właśnie w podstawówce i w liceum już bardzo rolę, nie nazwałam tego klauna, ale wiesz, taką osobę, która jest śmieszna, i ja
Tak.
robiłam dosłownie głupoty, strasznie głupie rzeczy, tylko po to, żeby ktoś się zaśmiał, ktoś zwrócił na mnie uwagę. No ale potem to też się rodzice zauważali, nauczyciele zauważali i była reprymenda. Jeżeli chodzi, oczywiście cała odpowiedzialność była moja. Ja myślę, że ja zawsze miałam taki kompleks, bo też słyszałam wiele razy, że jestem za cicha. Jestem za cicha i gdzieś miałam taki zgrzyt, bo ja z reguły, zależy od sytuacji, czasami lubię dużo mówić, czasami wolę bardziej posłuchać, bo myślę, że na tej skali jednak bardziej introwertyzm. Ale to takie ciągłe mówienie, że jestem za cicha, za cicha, za cicha, to kolejna była taka łatka, że coś za, jestem za jakaś, że jestem niewystarczająca albo zła, po prostu. I ja próbowałam wszystkim mówić, że tak, udowodnić, że tak nie jest, dlatego ta fobia społeczna na początku, no to był taki dosyć duży cios w moją stronę. No i później, próbując udowodnić, że tak nie jest, ja trochę na terapii nauczyłam się, co powodowało ten mój lęk i fakt, że ktoś mógł mnie odbierać, że jestem za cicha. Bo ja po prostu panicznie bałam się opinii innych na temat tego, co ja powiem, że ktoś nie będzie miał dla mnie, nie wiem, czasu, uwagi, żeby wysłuchać tego, co ja mam do powiedzenia, że moje zdanie się nie liczy, że moje zdanie nie ma wagi takiej, bo nie miało w moim dzieciństwie, więc kogo interesuje to, co ja mam do powiedzenia? I bardzo długo nie wiedziałam, o co mi chodzi. Bardzo długo nie wiedziałam dlaczego, bo ja nie utożsamiałam się z tym, że ja jestem cicha i jakby tak jest. Na przykład teraz Miałam taki moment właśnie przełomowy, kiedy skontaktowałam się ze swoim dzieckiem wrażliwym. To było strasznie, strasznie przełomowe, bo ja nie zdawałam sobie sprawy, że ono jest aż tak bardzo zaniedbane. Że ono aż tak bardzo potrzebuje atencji, miłości, uwagi. I w momencie, kiedy pierwszy raz poczułam tak od środka taką jakąś miłość do siebie, współczucie, dla mnie to było jak takie włączenie przycisku on and off, a że włączyłam on i jakoś tak poczułam w końcu współczucie do siebie, bo kiedyś właśnie już interesując się psychologią, miałam takie podejście, że no tak, ja współczuję tej osobie, tej, ja mogę dawać rady, ale gdzieś ja nigdy nie poczuję tego współczucia do siebie, no nie ma opcji. Ale na jednej sesji właśnie starałyśmy się dotrzeć do mojego dziecka wrażliwego. Moja terapeutka troszkę przyjęła taką rolę mojej mamy, której nie miałam no wcześniej tak, której nie dawała mi takiej opieki, której bym potrzebowała. I wtedy ja to poczułam. Poczułam no właśnie to moje dziecko wrażliwe, którego nie czułam od
I się
momentu.
zaopiekowałaś nim.
Tak, i wiesz co. Czy ja się zaopiekowałam na początku, to ja nie wiem, ja na pewno je poczułam. I to było fajne uczucie, natomiast no, miałam duże problemy z tym, żeby dobrze się zaopiekować swoim dzieckiem. Miałam często takie wygórowane oczekiwania, że no, ja doświadczyłam tyle ciężkich sytuacji, że moje dziecko wrażliwe jest tak zranione, że ja za bardzo nie wiem, jak się w ogóle do niego zabrać. I to było trudne, żeby tak w pełni być chyba współczującą dla siebie. Zejść z tego perfekcjonizmu, to było trudne. I nadal się tego uczę, ale kiedy w końcu odblokowałam to takie wewnętrzne przyznanie sobie akceptacji, no to jednak dużo się zmieniło w sna.
Masz jeszcze ataki paniki, czy już masz to pod kontrolą farmakologiczno-behawioralną? Czy już jakby nie ma się, nie, on nie ma z czego nastąpić, czy masz jeszcze?
Wiesz co, czasem mam. To nie są takie ataki paniki, jak miałam wcześniej,
A jak
bo
wyglądały te wcześniejsze?
właśnie moje wcześniejsze ataki paniki zaczęły się właśnie w klasie maturalnej albo w wakacje przed klasą maturalną. To był atak paniki według mnie niespowodowany niczym, bo byłam sobie na powiedzmy koloniach i byłam ze znajomymi i nagle ja się duszę. Ja oczywiście, co też jest bardzo niezdrowe, z powodu presji ogromnej, która jest w szkołach, liceach, szczególnie w tych dobrych liceach, co też moim zdaniem jest bardzo niezdrowe i przyczynia się do ogromnych kryzysów w tym momencie u młodych ludzi, no to ja piłam hektolitry kawy i hektolitry energetyków. Teraz oczywiście jest ten nowy zakaz, że od 18 roku życia, no ale wtedy tego nie było. No i tak naprawdę nie tylko ja, ale mnóstwo osób w moim wieku no, piły po 5. No i ja to samo. No i wtedy wypiłam mocną kawę, nierozcieńczaną. No i się zaczęła. Ja myślałam, że umieram, jak
Kołatanie
wiadomo.
serca,
Kołatanie serca
wszystko.
straszne. No ale ja myślałam, dobra, od kawy. Zdarza się. Ale ja też potem wpadłam w taką trochę nerwicę lękowo-hipochondryczną. Także ja byłam przerażona. Że coś mi się dzieje, że ja mam jakąś chorobę. Potem jeszcze na tym wyjeździe się jeden zdarzył, bo z powodu tego, że ja tak często piłam te energetyki, to mój organizm potrzebował kofeiny, żeby jakkolwiek funkcjonować, bo inaczej byłoby
No,
zombie.
uzależnienie. Jaka moja droga pani psycholog?
Ja
Dużo
wiem,
trzeba,
ja
coraz więcej,
wiem.
coraz więcej.
Ja wiem, ja wiem. No i właśnie wtedy jeszcze wypiłam sobie dwa łyki energetyka. Dwa łyki energetyka, myślałam, dobra. Dwa łyki. No i było dosłownie to samo. Tym razem jeszcze gorsze. Chcieli w ogóle wzywać karetkę. Ja powiedziałam, że nie, że nie. No i mi przeszło. Natomiast później miałam lecieć do Paryża. No to ja się zaczytywałam w różnych artykułach, że jeżeli będzie niższe ciśnienie, czy ja nie dostanę zawału serca, czy ja nie dostanę tego, 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 tego. Ja zawsze byłam osobą bardzo aktywną fizycznie, więc ja to serce miałam, no puls miałam dosyć niski, generalnie wydolność miałam dosyć dobrą. No ale ja byłam przerażona, ja myślałam, że mam, no wymyślałam sobie mnóstwo chorób. Byłam oczywiście u lekarzy, byłam u kardiologa, miałam robione echo serca, wszystko było okej. Okay. Ja potem się budziłam w nocy, pytałam się mojej babci, znaczy, bo mierzyłam sobie ciągle ciśnienia i miałam dosyć niskie. Czytałam niezliczoną ilość artykułów na temat tego, od jakiego pulsu, czy od jakiego ciśnienia trzeba już dzwonić po karetkę. No i sobie to oczywiście obserwowałam.
A kto ci w końcu powiedział, że może do psychiatry, a nie do kardiologa? Czy ty sama do tego doszłaś, że tutaj może...
Wiesz co, to było właśnie już w... Bo takie paniki się zaczęły przed klasą maturalną, a pod koniec klasy maturalnej ja byłam przerażona, bo jeszcze do tego w wakacje, tuż po maturze, miałam, żeby robić super rzeczy, bo myślałam, że tak każdy robi, żeby udowadniać, że jestem świetna i jeszcze nie wiadomo jaka, pojechać sobie na work and travel do Stanów na 3 miesiące. No i ja byłam tym przerażona, tym wszystkim, bo tyle rzeczy było w jednym okresie czasowym. Ja myślałam na początku, we wrześniu, że ja sobie dam radę, co to dla mnie? No ale ja byłam przerażona, no bo jednak pierwszy raz tak daleko i z dala od domu rodzinnego, od znajomych. Więc wtedy, już będąc osobą, która wiedziała, że chce iść na psychologię, no pomyślałam, trzeba iść do psychiatry. I znowu to wyszło bardzo ode mnie. I bardzo się z tego cieszyłam, że naprawdę ja mam wrażenie, że mam taką intuicję, że wiem, kiedy potrzebuję iść po pomoc. No i poszłam do psychiatry mojej mamy. Akurat tak wyszło, ponieważ była to polecana pani. I dostałam informację, że wszyscy w moim wieku teraz, w tym okresie, mają lęk. I pani mi leków nie przepisała. Nie przepisała, dała mi tylko hydroksyzynę, jakbym się bała. No ja tą hydroksyzynę zaczęłam używać, oczywiście. To było tuż przed moim wyjazdem. Natomiast jak wyjechałam już do tych Stanów, oczywiście świetna przygoda i naprawdę bardzo się cieszę, bo ja też pasjonuję się podróżami. Natomiast wtedy no to tą hydroksyzynę to ja brałam na potęgę, bo ja ataki paniki miałam tam. I pamiętam, bardzo zmęczona, fizycznie i psychicznie tam pojechałam, poleciałam. No i tam ta praca była w 40-stopniowym upale z dziećmi, które, nie oszukujmy się, często mogą wejść na nerwy dosyć mocno. No i była to praca praktycznie 10 godzin dziennie, bo rozłożyć, potem sprzątać, bo my mieliśmy takie półkolonie też dla tych dzieci. No i w drugim miesiącu to już mój organizm powiedział, że on ma dość. I ja dostawałam jakichś takich... Nie tyle skurczów mięśni, ale właśnie czułam się taka wiotka, że ja nie mogłam niczym podnieść ręki. A oczywiście kołatanie serca też. Budziłam się w nocy nagminnie. Nie mogłam tam spać, byłam przerażona. No i właśnie ja jeździłam tam po szpitalach. W szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Dostawałam jakieś płyny, że niby to od tego, ale niby też te wszystkie badania wychodziły dobrze. Natomiast ciekawa rzecz, że w Stanach Zjednoczonych trochę świadomość zdrowiu psychicznym jest inna, jest trochę większa, bo ja też chciałam się wymigać trochę od tego wyjazdu, bo napisałam do swojej szefowej, że no ja mam lęk, mam zaburzenia lękowe, czy to jej nie przeszkadza. Przekonana byłam, że powie, że nie, to jej przeszkadza, nie jedziesz, żebym miała wymówkę. Ona napisała, że wszystko okej, ona też ma zaburzenia lękowe, też bierze leki. Wszystko okej, żebym przyjeżdżała. No to wtedy moja terapeutka powiedziała, że już nie mam wymówki, muszę jechać. No to właśnie tam też mi zasugerowali, że może to jest trochę od lęku. Bo ja myślałam, że mam, że pracowałam w zbyt ciepłych temperaturach i dlatego się źle czuję. Miałam tak zwane heat exhaustion, czyli takie wyczerpanie od gorąca. Natomiast jednak badania trochę może wskazywały to, trochę nie. Ja dostawałam parę dni wolnego, więc to była fajna rzecz, mogłam sobie odpocząć. Pod koniec wyjazdu ja praktycznie nie spałam, nie mogłam zasypiać. Jeszcze telefon mi się zepsuł. Zepsuł mi się telefon, byłam przerażona sama na innym kontynencie i nie mam telefonu. Więc wtedy to już po prostu zaczęłam płakać, miałam atak paniki za atakiem paniki, ale na szczęście jakoś zebrałam się w sobie, pojechałam, kupiłam nowy, wszystko jakoś poogarniałam, no ale to doświadczenie tak bardzo osłabiło mój układ nerwowy i mnie, że to był moment, kiedy powiedziałam dość. I ja byłam wyczerpana tak bardzo fizycznie i psychicznie. Poszłam znowu do pani psychiatry, bo nie mogłam spać. No i poprosiłam o leki i wtedy już ja dostałam. Wchodzenie na leki to też był oddzielny okres w moim życiu, bo zaczęłam wchodzić przed pierwszym rokiem akademickim i tak naprawdę już podczas pierwszego roku. nasiliły mi się natrętne myśli, bo ja teraz zostałam zdiagnozowana z OCD, tak finalnie. Nasiliły mi się natrętne myśli na właśnie z powodu tego, że zdrowie psychiczne jest tak bardzo mi bliskie i jest moim zainteresowaniem, no to tematem mojego OCD było zdrowie psychiczne. I ciekawą sprawą jest to, często się o tym nie mówi, bo pewnie myślimy, że OCD to jest układanie wszystkiego idealnie.
Tak.
Czasem tak miałam.
No albo wracanie, nie?
Tak, albo wracanie, czy się zamknęło drzwi, czy się nie zapomniało czegoś. A u mnie to były natrętne myśli związane z możliwością popełnienia samobójstwa. Co było ciężkie i bardzo obciążające, bo ja byłam przekonana, że coś mi się wydarzy, coś się stanie. To też jest rodzaj OCD, jest taki podtyp jak harm OCD, czyli właśnie potem mi też się przerodziło w to, że ja się boję, że ja komuś coś zrobię. Takie bardzo agresywne myśli w stosunku do siebie i w stosunku do innych, gdzie ja właśnie to paradoks OCD polega na tym, że osoby, które mają takie myśli, ich poziom agresji jest zerowy. I jakby w żadnym wypadku to bardzo nie gra z ich wartościami, z ich przekonaniami na swój temat, dlatego to jest takie duże cierpienie, ponieważ...
No to jest ogromne, męczące,
no właśnie,
cierpienie,
to jest bardzo męczące.
Że wchodzą ci po głowie myśli, które masz wrażenie, że to nie chcę, żeby ci chodziły, nie są twoje i są natrętne i obsesyjne, nie?
Tak, i wiesz co? No i właśnie, i dlatego ja chciałam się w ogóle zamykać w szpitalu psychiatrycznym, bo ja mówię, no nie, ja nie mogę coś sobie zrobić, nie ma takiej opcji, jeżeli takie mam myśli, no to ja muszę iść do szpitala, tak? A też dzwoniłam wieczorem, było taki jeden wieczór, że zadzwoniłam do swojej pani psychiatry i powiedziałam, że te myśli się bardzo nasiliły i że ja się boję i że ja chcę iść do szpitala. A pani doktor powiedziała, że dobrze. A natomiast się mnie zapytała, jak ja wytrzymam do rana, tak? No bo skoro mam takie nasilone myśli, a ja odpowiedziałam, ale nie, ja sobie nic nie zrobię na pewno. Jak mogę iść do szpitala rano, to ja sobie nic nie zrobię.
Okej, czyli to była taka wkrętka.
Tak. No i dla pani doktor było to trochę paradoksem, przeciwieństwem, ale no tak działa właśnie OCD, że jeżeli ma się takie zapewnienie, że no na spokojnie pójdzie się do szpitala, będzie już bezpiecznie, to jest na zasadzie trochę takiej kompulsji, bo to jest kompulsja. Ja oglądałam godziny filmików, na przykład co zrobić, żeby właśnie się nie zabić, albo testy na agresję, żebym ja nie przypadkiem komuś czegoś nie zrobiła, gdzie ja raczej osobą agresywną nie jestem. No i moja mama mi odradzała, żebym nie szła, ale ja naprawdę mam już krok, żeby się sama zgłosić, gdzie no pewnie nawet nie przyjęli, jak zrobili dogłębny wywiad ze mną. No i jakoś tak wchodziłam na te leki z powodu tych myśli, też dlatego, że chciałam się trochę sobą zaopiekować. Postanowiłam, że zrobię sobie urlop zdrowotny na studiach, a dla perfekcjonistki to był koniec świata. Dla mnie to był koniec świata, ponieważ bałam się, że właśnie idę w ślady mojej mamy, nie studiuję z powodu zdrowia psychicznego, będzie jak u niej, już po
renta,
prostu...
Renta, już
przerwane życie. Tak. I bardzo mocno. To było tak dla mnie obciążające, ale no nie mogłam kontynuować. Miałam za dużo nieobecności, no bo czułam się źle i nadal uważam to za... Jeden z takich odważniejszych rzeczy, jedną z odważniejszych rzeczy, jaką zrobiłam w życiu, że wzięłam ten urlop, gdzie edukacja była dla mnie bardzo ważną rzeczą, moim priorytetem. Ja marzyłam o tych studiach, to było spełnienie marzeń, dostałam się na takie, jakie chciałam. No i co? No i poszłam, no i nie mogę, bo się zaczyna jakaś choroba, bo wchodzę na leki, tak? I myślałam, że to już będzie po prostu koniec, mój koniec, ale jednak nie był to koniec.
Czyli udało ci się tak stanąć na nogi, leki weszły, co też wcale nie musi być straszne, ale może być ciężkie, bo jest totalnie różnie. I ile byłaś w takiej tej przerwie od tego dorosłego życia i edukacji?
Tak naprawdę pierwsze półtora miesiąca było ciężkie, bo jeszcze miałam derealizację. A derealizacja, no ja nie życzę tego najgorszemu wrogowi, bo człowiek po prostu ma wrażenie, że wariuje. Że nie wie, co jest prawdziwe, nie wie, co jest realne, jeszcze mi się depersonalizacja dołożyła, że ja nie wiem, kim jestem, czułam się źle, jeszcze mi się to nakręcało, bo ja mam lęk, więc czułam się, jakbym żyła w jakiejś symulacji, w jakimś filmie. To byłam przekonana, że to musi być psychoza w takim razie.
Genetyczne, schizofrenia, genetyczne podłoże.
Tak, więc to wszystko się tak zazębiało i powodowało to, że ja się czułam no ciężko. Więc wiadomo, że takim normalnym następstwem tego lęku był też obniżony nastrój. Nie nazwałabym tego może depresją jako taką, ale no, na pewno był
Stany
to
depresyjne,
tak,
tak?
bardziej coś takiego, konsekwencja lęku. I teraz jest lepiej na lekach. Na pewno nadal teraz największym problemem są te natrętne myśli i to OCD. Natomiast nawet wczoraj dostałam kolejne zapewnienie od swojej pani doktor, że to nie są myśli samobójcze i że to są po prostu obsesje.
I nad tym pracujesz w terapii, tak? Żeby zająć
Tak,
się
tak.
OCD, to chyba bardziej terapeutyczna praca jest niż
Wiesz
leki.
Co? Trochę tak,
Czy nie?
trochę nie. Bo też dostałam taką informację, że OCD jest generalnie chorobą, która ma podłoże biologiczne. I to jest nierównowaga neuroprzekaźników. No właśnie, więc tutaj bardzo ważną rolę pełnią leki. I nie wiem, czy ważniejszą, ale bardzo ważną. Terapia też, ale leki też są bardzo
Masz
ważne.
dobrze dobrane, dobrze się czujesz i czujesz, że tutaj jest to wsparcie farmakologiczne.
Tak, tak,
Jest
tak, na
takim
pewno.
procesem i elementem w zdrowieniu?
Tak, 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 na pewno.
Widzę przed sobą uśmiechniętą, pełną życia dziewczynę. I aż trudno, wiesz, jest uwierzyć, że, no, że zmagasz się z chorobą, z zaburzeniem, że jesteś w terapii, że przeszłaś to, co przeszłaś. Czy ten twój uśmiech to jest taki optymizm i wiara w to, że okej, jestem zaopiekowana lekami, leczę się i leczenie nie jest powodem do wstydu? Czy trochę zaśmiewasz emocje? Bo ja na przykład jestem zaśmiewania emocji mistrzynią. Osiedlową.
Wiesz co, powiedziałam...
Czy tym uśmiechem tak, wiesz,
ja ogólnie jestem optymistką. Ja lubię się uśmiechać. Natomiast ja też wiem, że jestem bardzo dużą szczęściarą, jeśli chodzi o to, jaką pomoc mogłam otrzymać, jeśli chodzi o to, że temat zdrowia psychicznego nie był tabu w naszej rodzinie z powodu choroby mojej mamy. I dlatego pomoc i terapeutyczna, i psychiatryczna nie była końcem świata. I też to, że mam świetną terapeutkę, która zawsze mnie wspierała. I mamę, która robiła tyle, ile mogła. Która nadal robi tyle, ile może. Bo właśnie miałam kiedyś do niej zarzuty, kiedyś byłam na nią zła, że to może jakoś jej wina, że ona zachorowała, że jak mogła tak dużo mi wyrządzić szkód, tak dużo krzywd. A teraz patrzę na nią właśnie z tym współczuciem, bo uruchomiło mi się takie ogólne współczucie do świata. I z takim współczuciem, że kurczę, no ona miała mega ciężko, bo nie miała nawet internetu, nie mogła posłuchać historii innych osób. Nie miała tak naprawdę z kim porozmawiać, bo jej mama też nie była otwarta w tym temacie, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja, w której mogę teraz, dzięki której teraz jestem w tym miejscu, gdzie jestem, więc myślę, że dlatego powinno się o tym mówić i powinno się o tym mówić, jeśli chodzi o młodzież, jeśli chodzi o młodych dorosłych. Bo nie wiem, czy słyszałaś i czytałaś raport Fundacji Martyny Wojciechowskiej, które, no, te dane tam są po prostu zatrważające, ale też ja widzę po swoich rówieśnikach i po przyszłości mojej, że prawdziwe. Że są prawdziwe, że miałam przyjemność, nie może i nieprzyjemność, pomagać mojej przyjaciółce zmagającej się z zaburzeniami odżywiania w tym, żeby przekonać jej mamę, że to jest poważne. Bo ona to wyparła, ona nie mogła przyjąć do wiadomości, że jej córka z czymś takim się mierzy. I też tak naprawdę różne inne przypadłości, jakie moje znajome miały, że o tym się nie mówi. I ludzie naprawdę nie chcą czasem szukać pomocy, a to jest jednak podstawa, żeby nie było tego tabu u was.
Kasia, dziękuję ci, że pokazałaś, że choroba to nie jest powód do wstydu. Czego ci życzyć?
Myślę, że właśnie tego optymizmu, ale też takiej odwagi i nieustępliwości w osiąganiu swoich celów.
Ale bez perfekcjonizmu.
Bez perfekcjonizmu.
Już daj sobie spokój. Już udowodniłaś. No. Dzięki wielkie.
Dzięki.